Agnieszka Opalińska, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, no i działaczka społeczna, prawda?
No można tak powiedzieć.
No to właśnie o tej drugiej działalności, pani doktor, będziemy rozmawiać. Budżet obywatelski, czyli coś, co czym powinien zainteresować się każdy przeciętny mieszkaniec tego miasta. No i teraz chodzi o to, że jest pani gościem z tego tytułu, żeby no, nadać siły tym, którzy być może zastanawiają się i twierdzą, że co ja tam mogę. Otóż okazuje się, że można, czego działania przy ulicy Chmielnej są najlepszym dowodem, prawda?
Tutaj mówimy o dwóch różnych rzeczach, ale budżet obywatelski jest rzeczywiście taką formą konsultacji społecznych, która daje taką prawdziwą moc sprawczą, bo miasto wydzielając jakąś kwotę na budżet obywatelski powoduje, że tak naprawdę każdy mieszkaniec, bo to nawet każdy indywidualnie, może zgłosić jakiś swój pomysł, mniejszy, większy. Tutaj w tym roku jeszcze udało się zachować też ten system okręgów, czyli w miejscu, w którym mieszka i może ten pomysł zrealizować. Wystarczy tylko przygotować wniosek, złożyć wniosek, wypełnić te wymogi formalne, no i następnie zbierać głosy, bo tak naprawdę to już zależy od naszego zaangażowania, czyli tego, jak mocno zaangażujemy się w projekt, ile tych głosów uda nam się uzyskać i później finalnie możemy to swoje marzenie spełnić. Więc o tyle to jest bardzo takie fajne narzędzie konsultacji, że one daje taką moc sprawczą, że rzeczywiście można poczuć, że jak się zaangażujemy, to z tego powstaje coś, bo tym bardziej jeszcze, że w naszym mieście budżet obywatelski dotyczy tylko projektów infrastrukturalnych, czyli tylko nie można składać takich miękkich na imprezy, na różne wydarzenia, tylko to muszą być rzeczy konkretne, które powstają. Więc przez te kilka lat, bo od 2013 mamy budżet obywatelski, udało się już kilka fajnych projektów zrealizować.
Niektórzy obawiają się, zresztą ja podsłyszałem taką rozmowę jadąc autobusem miejskim, czasami mi się zdarza. No i miasto jest obsadzone billboardami, na których widnieje budżet obywatelski. Tam niewiele więcej można wyczytać z tych billboardów, więc jeżeli chodzi o kwestię informacyjną, no to powiedzmy, no można by to jakoś jaśniej. No i w związku z tym rozmowa w autobusie mieszkańców tego miasta właśnie o budżecie obywatelskim. Procedury pewnie takie, tam biurokracja taka, komu by się chciało. No i teraz, żeby no jakoś spróbować złamać ten stereotyp, czy faktycznie jest, tak jak oni mówią w tym autobusie, że to dużo tak zwanej papierkowej roboty i ta biurokracja jest, czy jednak nie?
Ja też mam zastrzeżenia do billboardów, miało to wyglądać troszkę inaczej, no ale dobrze. Ale jest większa akcja informacyjna. Jeśli chodzi o procedury, no to jest kwestia edukacji. Trochę nie dziwmy się, że ludzie w taki sposób komentują, ponieważ konsultacje społeczne są czymś, co jest w ogóle obce w naszym społeczeństwie. My się tego tak naprawdę dopiero uczymy. To nie jest element kultury naszego życia politycznego, społecznego, który funkcjonował z nami przez lat, tak jak na przykład w Szwecji, Danii, Norwegii, w ogóle w wielu krajach zachodnich.
Czyli potrzeba czasu, żeby potrzeba to tak dobrze funkcjonowało, tak. Żeby się zakorzeniło.
Oczywiście, wiadomo, że zawsze jest tak, że są takie osoby, które mają tego ducha społecznika w sobie i chcąc coś zrobić, próbują znaleźć różnego rodzaju dotacje, dostępy, właśnie budżet jest taką formą, gdzie naprawdę nie będąc, to jest też fajne, bo proszę Państwa, nie trzeba mieć stowarzyszenia, nie trzeba mieć fundacji, wystarczy być mieszkańcem i złożyć dobrze napisany wniosek. No i później tak naprawdę też nie mamy tej takiej weryfikacji formalnej, że będą nas oceniać, tylko chodzi o to, że musimy nazbierać te głosy, musimy po prostu swoim zaangażowaniem.
Nikt z nami
przekonać.
Nie będzie dyskutował. Naszym zadaniem nie jest przekonanie jakiegoś gremium, tak?
Tak,
gdzie będziemy musieli udowadniać, mieć dowody, prawda? Tylko wystarczy ilość podpisów i to świadczy o tym, czy to jest społeczeństwu potrzebne, czy też nie.
Tak, oczywiście ja cały czas podkreślam i mam w tym roku też jakby w budżecie ta weryfikacja ze strony Urzędu Miasta musi być, bo znowu to jest kwestia edukacji. No ludzie muszą wiedzieć, że jeśli zgłaszają projekt infrastrukturalny, to on musi mieć miejsce na terenie miejskim, czyli to musi być działka miejska. Nie może być tak, że ktoś zgłosi projekt na swoim, tak, w swoim ogródku, tak, czy na swojej prywatnej działce.
Ja potrzebuję zjeżdżalni dla dzieci na ogródku, tak?
No,
bo dziecko
ale
mi rośnie.
Zdarzały się takie projekty, gdzie wnioskodawca nie sprawdzał działki czy budynku, kto jest właścicielem i się okazywało, że jest to własność prywatna albo jest to w rękach jakiejś instytucji i na przykład nie można na tym terenie tego zrobić. I to jest też, to jest bardzo ważne, bo później jest rozczarowanie, bo ktoś załóżmy nazbierał, tak, 1500 głosów, starał się, przekonywał do swojego projektu, później się okazuje, okazuje, że jest to niemożliwe do zrealizowania z przyczyn formalnych.
Może jakaś taka wstępna weryfikacja, że mam jeszcze pomysłów nie mam, ale mam pomysł, tak? I zgłaszam się do pani urzędnika, który by to sprawdził.
Aż w tym roku jest tak, że w tej chwili trwa weryfikacja, bo już jakby zakończyło się zgłaszanie wniosków do budżetu, ale też udało się przekonać urzędników do tego, żeby jeszcze po ogłoszeniu listy już tych zweryfikowanych były dni, tam są chyba 3 dni, na możliwość odwołania się dla tych, którzy na przykład nie przeszli tej weryfikacji, bo być może właśnie wystarczy tylko, nie wiem, znaleźć inną lokalizację, że wszystko jest w porządku, tylko na przykład ktoś albo nie ujął lokalizacji, albo ujął złą lokalizację. No i myślę, że ja jak gdzieś tak czytając też, bo na stronach ruchu miejskiego i gdzieś tam na Facebooku widziałam takie dyskusje o budżecie. Myślę, że to jest jeszcze mało wyjaśnione i niestety jest tutaj ten problem, że właśnie u nas nie można zgłaszać tych projektów miękkich. Czyli to musi być coś, co powstanie realnie. Nie może to być impreza, nie może to być, nie wiem, kwestia, nie wiem, przeprowadzenia jakiejś ankiety, czy zrobienia jakiegoś filmu. Nie, to po prostu jest jakby, no nie udało się przekonać władz do tego, żeby tego typu...
Jeszcze.
Tak, jeszcze, żeby tego typu projekty miękkie były realizowane z budżetu obywatelskiego. Więc jest dużo, ja myślę, że to jest z roku na rok się uczymy, natomiast ja naprawdę ze swojej strony jako naukowiec, bo ja się tym naukowo zajmuję, ja też chciałam jakby uspokoić też mieszkańców, żeby się nie denerwowali tym, że być może jeszcze tego narzędzia nie znają, bo to naprawdę jest coś nowego. To nie jest tylko też nowe w Polsce, ale generalnie jest to, te konsultacje
myślę,
społeczne
wszyscy są... Wszyscy się tego uczymy, tak. Nie tylko ci, którzy mieliby wyjść z tą inicjatywą, ale ci, którzy weryfikują, ci, którzy pomagają, my też nawzajem się tego uczymy. A ja myślę, że w nas Polakach jeszcze jest zakorzenione, no to pewnie jeszcze przez kilka pokoleń trwać będzie, że jeżeli my coś chcemy, to musimy o to zawalczyć.
No tak, ale tu nie jest taka...
A tu nie ma żadnej walki.
Ale jest walka, bo jest walka o te głosy i to też nie jest tak, bo trzeba...
Miałem na myśli walka z urzędnikiem, że jak coś urząd, tak zwana góra ma mi dać, to ja muszę zawalczyć, mówię, być protest, najlepiej jakbym się oflagował, najlepiej jakbym stworzył transparenty i stanął pod urzędem miasta. Niestety gdzieś tam jeszcze w niektórych nas Polakach coś takiego tkwi.
No najfajniejsze w tym jest tak naprawdę to, że... Znaczy ja mam jakieś tam swoje zdanie na temat budżetu obywatelskiego i będę tych swoich pomysłów bronić bardzo mocno. Znaczy... Ja wiem, że są bardzo duże potrzeby związane z taką prostą infrastrukturą, bo to jest coś, czego zawsze w mieście brakuje, to są chodniki, parkingi, oświetlenie i o ile nie jestem zwolenniczką, bo dla mnie parking jest miejscem dla samochodu, a nie dla człowieka, a ja uważam, że budżet obywatelski to jest coś, co powinno nie tyle tworzyć miejsce w sensie fizycznym, ale też powinno to być coś, co będzie integrować, co będzie skłaniać do spotkań.
Ja też tak myślę, że ten chodnik to jest właściwie normą, że on powinien być naprawiony. Ja nie będę tracił tak zwanych swoich pomysłów na to, żeby umieścić je w budżecie obywatelskim, bo nie po to on jest. Chodnik ma działać, ma być sprawny i już. Parking ma być i już. Natomiast to, co by sprawiło, że ludzie dobrze by się poczuli ponad ten parking i ponad ten chodnik, po którym się poruszam.
Tak, ale z drugiej strony ja też jakby robiąc różnego rodzaju projekty, konsultacje, dużo się po mieście poruszam i też dostrzegam, że czasami jest trochę tak, że jeśli nie ma tych spełnionych tych potrzeb podstawowych, tak? Czyli nie wiem, ktoś no przez 20 lat nie ma drogi, przez 20 lat jeździ po dziurach,
to jest
dla niego potrzeba pierwszego rzędu, bo on nie będzie myślał o placu zabaw, czy o jakiejś fontannie.
Po co mi plac zabaw? Ja najpierw musiałbym dojść, tak? Dojechać do tego placu zabaw. Tak. Co z tego, że mi postawicie huśtawki, jak ja nie wiem, jak się tam dostać?
Jak ja mam przez 20 lat dziury, więc z jednej strony też to rozumiem i to są te potrzeby, które są bardzo ważne, ale generalnie my staramy się na ulicy Chmielnej cały czas pokazywać, że ten budżet obywatelski można wykorzystywać do takiej integracji społecznej, bo udało nam się wywalczyć ten plac w procesie bottom up razem z mieszkańcami. W budżecie później jakby mieszkańcy nas naprowadzili na te murale i powstały fantastyczne murale, które no, cieszą oko, które sprawiły, że jest to bardzo piękne miejsce, ale nawet nie chodzi o to, że powstały te murale. Ważniejsze było, jak one powstawały na oczach mieszkańców, z warsztatami plastycznymi, z biegiem, z pomaganiem mieszkańcom, artystom. z takim zaangażowaniem się. Drugi projekt, który udało się uzyskać, to jest Tor Przeszkód, który mam nadzieję w końcu, już jesteśmy prawie na finale, powolutku, ale też sprzątanie lasu, sprzątanie placu, przygotowanie, mówienie o tym, że będzie drugi bieg. Tam naprawdę zrodziła się taka fantastyczna kula śniegowa. Mamy fanpage'a Chmielnej, ludzie tam wchodzą, piszą, nie wiem, dzielą się różnymi uwagami. Tam jest naprawdę, proszę Państwa, tak, że we wtorek piszemy, że w środę sprzątamy plac i w środę przychodzi kilkadziesiąt osób i sprzątamy plac, zamiatamy, wyrzucamy śmieci. Ale przy okazji pogadamy, popytamy się, jaka jest potrzeba. I
spotkamy się, po prostu będziemy razem, tak?
Tak.
Nie zawsze trzeba omawiać jakieś problemy, ale myślę, że podstawą jest po prostu chęć spotkania się. W dobie kiedy troszeczkę jesteśmy pozamykani w tych swoich blokowiskach, pozamykani w tych swoich domkach, tak? No kiedyś społeczność w latach 70., 80. to troszeczkę inaczej wyglądało. My wylewaliśmy się na te podwórka, tam tworzyły się społeczności, a teraz tak trochę w cudzysłowie po niemiecku pozamykaliśmy się w swoich domach.
Pozamykaliśmy się w swoich domach, sąsiedzi się nie znają, to jest jakiś powód do wyjścia, ale nawet te imprezy, które organizujemy, my właśnie nawet chcemy, żeby to były takie małe sąsiedzkie, lokalne spotkania. My nie potrzebujemy wielkiego wow i wielkich imprez, bo to bardziej chodzi o taką sąsiedzką integrację. Chodzi też o to, że jakby nawzajem niesie się taka dobra sąsiedzka atmosfera, bo naprawdę ten plac funkcjonuje już praktycznie 2 lata. Nigdy tam nie było żadnej rozruby. Nigdy nikt niczego nie zniszczył. A słuchaliśmy to ciągle. Po co? Połamią, zniszczą. Nie ma tam jest... Ja nawet nie wiem, czy ktoś miał odwagę tam cokolwiek zniszczyć. Pilnują, jak wynoszą śmieci, sprzątają po sobie wiatę. To są takie niby proste rzeczy.
Mówimy o miejscu, które jest w Polsce. Mało tego, w Zielonej Górze. Jest takie miejsce.
I ja wiem, że czasami trudno jest to zrozumieć, ale ja mam nadzieję, że jeszcze uda mi się, że jestem optymistką. Uważam, że ludziom można zaufać, tylko to nie chodzi o to, że ludziom trzeba coś dać i narzucić z góry, tylko niestety żyjemy też trochę w takich czasach, że ludzie muszą poczuć związek emocjonalny z tym miejscem. I na Chmielnej właśnie udało się to zrobić. Tak samo jak na przykład ostatnio to sprzątanie lasu.
Oni się poczuli trochę właścicielami tego,
tak? Na przykład, ja taki powiem taki przykład, jak sprzątaliśmy las i zaczynaliśmy to sprzątanie i ja właśnie mówiłam w imieniu pana Orzeszko, który nas bardzo wspomagał, pana naszego tutaj odpowiedzialnego za lasy w mieście. I mówię na przykład tak, że sprzątamy śmieci, że nie segregujemy, że sprzątamy do worków, mamy wszystko, tak? I że ściągamy choinki. Taka pani, ale choinka to w lesie. Mówię, nie, że właśnie to jest tak, że choinka nie jest naturalnym elementem ściółki leśnej, że wyrzucanie choinek do lasu jest tak naprawdę zaburzaniem ekosystemu leśnego. I tak mówi, Boże, już nigdy nie wyrzucę choinki, tak? Z takiego małego kawałka lasu wyciągnęliśmy kilkadziesiąt choinek. Czyli to było... To było normą, że kończyły się święta, bach, choinkę przez balkon do lasu i z głowy.
Skąd jest choinka? Z lasu. Gdzie mam oddać?
Do lasu.
To jest proste i oczywiste. A chciałoby się, i tak też takie głosy się pojawiają, że każde osiedle chciałoby mieć taką opalińską u siebie.
Oj, Emilkę i Paulinę i panią Jolę.
Oczywiście, cały zastęp.
Cały zastęp,
w cudzysłowie
tak,
opalińskich jest. No to chcielibyśmy, żeby takich opalińskich po kilka albo kilkanaście było na każdym osiedlu. No ale pani doktor jest żywym dowodem.
Są naprawdę. To nie jest tak. Ja naprawdę ileś takich z ilomaś osiedlami jestem w jakiejś tam współpracy, rodzą się jakieś nowe projekty i się okazuje, że wszędzie ktoś taki jest. Wszędzie jest jakiś lider lokalny, jakaś Ania, jakaś Lila, jakaś pani druga Ania. Wszędzie one, tylko trzeba po prostu do nich dotrzeć i dać im szansę działać. Po prostu. I tylko tyle.
No to miejmy nadzieję, że tak będzie, że znajdą się drugie Emilki, Agnieszki, Anie. Ja myślę, że mężczyźni też się znajdą,
też,
prawda?
Tak,
no
oczywiście.
Bo, prawda? Jak to jest? Tam częściej kobiety działają, czy mężczyźni?
Nie, wspomagają nas sąsiedzi. Nie, wspomagają nas wszyscy, co jest też bardzo fajne i chyba też najważniejsze. Wspomagają nas dzieciaki. Bo my wszystkie mamy dzieci, mamy rodzinę i my po prostu angażujemy wszystkich w to.
To też jest taki fajny powód do tego, żeby oderwać je od tabletów, smartfonów
oczywiście.
I innych takich.
Ale no to po prostu to na przykład to sprzątanie pokazywało, te dzieci w tych rękawiczkach, ciągnące te choinki, zbierające te śmieci, one to widziały, tak? One po prostu to dostrzegały.
Później... I one też inaczej będą dbać o to miejsce, skoro same swoją pracę fizyczną włożyły tak. w to, żeby było ładnie, no to nie pozwolą koleżance lub koledze na śmiecić, po prostu.
Znaczy, po prostu trzeba uczyć, trzeba pokazywać i trzeba edukować. Ja zawsze mówię, że jak się czegoś od kogoś oczekuje, to najpierw trzeba coś dać od siebie.
Z mądrym to warto pogadać i z takim mieliśmy do czynienia. Budżet obywatelski, bierzcie sprawę w swoje ręce, bo naprawdę można, czego żywym dowodem jest właśnie nasz gość, doktor Agnieszka Opolińska. Pięknie dziękuję.
Dziękuję i zachęcam.
Dnia.
Dziękuję.